Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I startujemy z Odyseją Wyborczą. Jest godzina 10 minut 8, 9 kwietnia, wtorek, o ile się nie pomyliłem. A mogę się pomylić, bo cały czas grają emocje wyborcze. Cały czas jesteśmy jako dziennikarze i pewnie część z Państwa jako radiosłuchacze w takim tunelu informacji, tunelu liczb, tunelu też emocji powyborczych, kto wygrał, kto przegrał i co nam mówią wybory samorządowe o rządach centrolewicowych, o stanie opozycji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, o kierunku, o stanie polskiego państwa, w końcu o nastrojach polskiego społeczeństwa. Dostaliśmy w niedzielę wielką fotografię polityczną, może szerzej polityczno-społeczną polskiego społeczeństwa z dnia 7 kwietnia i teraz trzeba tą fotografię obejrzeć i postarać się ją zrozumieć, co będziemy robić teraz w Odysei Wyborczej, ale także w Kurierze w samo południe będziemy starali się dla Państwa wyciągnąć wnioski, co sami sobie właściwie powiedzieliśmy przy urnach wyborczych w minioną niedzielę. Wczoraj wyjątkowo szybko, jak na wybory samorządowe, przed godziną, około godziny 12 pojawiły się oficjalne wyniki. Trochę czekaliśmy na jedną komisję wyborczą z gminy Końskie w województwie świętokrzyskim, ale ona dojechała po godzinie 20 i zobaczyliśmy we wtorek, a nie w czwartek, jak lat temu 5 przy wyborach samorządowych, pełen obraz wyborczy i on się nieco różni od tego, co podał sondaż Ipsos w niedzielę o 21:00, a mianowicie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa prawie 4 punktami procentowymi z Platformą, ale pozostałe partie tam też się pozmieniało, więc jest o czym mówić, a będziemy na początek rozmawiać z Janem Pospieszalskim, dziennikarzem, reżyserem, publicystą. Dzień dobry, panie redaktorze.
I muzykantem. Witam serdecznie, witam słuchaczy Radia Wnet. Kochani, to przejęzyczenie dlatego, że przez wiele lat pracowałem w Radiu Plus i stąd mi jeszcze zostało to, jak siadałem na antenie, to mówiłem o takich rzeczach.
To teraz idziemy dalej. Mamy wyniki wyborcze. Czy coś redaktora zaskoczyło?
No, wrócę do tego, co powiedziałeś, Łukaszu, przed chwilą, mianowicie ten rozjazd pomiędzy exit poll a tym, co realnie pokazała komisja wyborcza. Szczególnie tutaj dwa takie przykłady mnie intrygują. To jest wynik Tobiasza Bochańskiego i wynik Tomasza Rakowskiego z Gdańska. No, Tomasz Rakowski chyba z exit poll, z tego co pamiętam, dostał 12 lub 13%. W efekcie miał grubo ponad 20%. W związku z tym to pytanie, skąd się bierze tak drastyczny rozjazd, no prawie o połowę, no tutaj odpowiedź jest taka. Ludzie żyją, to co przedmówca mówił w waszym serwisie, ten rodzaj no, bezprzykładnego hejtu i ataku na polityków Zjednoczonej Prawicy, ciągnąca się historia komisji śledczych, włamanie do Zbigniewa Ziobro i ta arogancja władzy, ten pokaz siły brutalnej, nagiej siły, być może że też oddziaływuje na wyborców, że przyznanie się dzisiaj do tego, że się głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, przyznanie się, że głosuje się na kandydata konserwatywnego związanego z tą partią, jest no, jakimś elementem obciachu, lub po prostu ludzie wolą unikać tego rodzaju deklaracji. Stąd ten wynik Tomasza Rakowskiego. Ale jeżeli już jesteśmy przy dużych miastach, Gdańsk, Warszawa, Tomasz Rakowski startował w Gdańsku, miał naprzeciwko siebie cały walec Układu Gdańskiego, to miasto no, specyficzne, tak, z tym, co tam się dzieje. Nie dość, że miał naprzeciwko siebie potężnego przeciwnika, to miał we własnym obozie kretów, ludzi, którzy sypali cały czas mu piasek w tryby lub, mówiąc innym barwnym porównaniem, kopali pod nim dołki. Sam fakt, że po zarejestrowaniu list on nie mógł wystartować z kampanią ze względów wewnątrzpartyjnych, wewnątrz własnej formacji. I na ostatnią chwilę dopiero ten młody, dynamiczny, pracowity i kompetentny człowiek dopiero rozpoczął swoją kampanię, to pokazuje nie tylko problem Gdańska, to jest problem szerszy, to jest problem też pewnego stylu sprawowania władzy w samym Prawie i Sprawiedliwości, bo już na przykładzie tego, co wydarzyło się z dużymi miastami, jak Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny nie było w stanie nawiązać nawet walki i odpuściło te miasta, co było ogromnym błędem, o czym zaraz mogę powiedzieć i wytłumaczyć, dlaczego mimo
Ale błędem,
wielkich,
błędem, a mimo to
wielkich szans nawet.
A mimo to PiS wygrało wybory do sejmików, obroniło wiele z tych sejmików, wygrało, wyprzedziło Platformę.
No nie, właśnie niewiele. No jednak, przepraszam, Łukasz, no bądźmy szczerzy, w stosunku do wyboru z 15 października stan posiadania Prawa i Sprawiedliwości procentowo też trochę wahnął się w dół.
Tak, o 1,1 punktu procentowego, ale z drugiej strony, jak się patrzy na nastroje, no jeszcze 26 marca Donald Tusk mówił, że odbierze PiSowi wszystkie sejmiki, może z Podkarpaciem włącznie. To był nastrój, to był próg, który broniło Dobrze. Prawo i Sprawiedliwość. Okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość obroniło na pewno 4, a może i 5 sejmik, a nie 1.
Zgadzam się. Nie, to absolutna zgoda. Tak, wobec tych zapowiedzi buńczucznych deklaracji Donalda Tuska i jeszcze raz powiem, bezprzykładnej w polityce, ja obserwuję politykę od 89 roku, no już wcześniej, ale tą Polski Rzeczypospolitej Politej trzeciej RP, no to jest czegoś takiego, takiej jazdy, takiego rodzaju polityki odwetu i zemsty nie pamiętam przy żadnym rozdaniu, przy żadnym tym bardziej, że naprawdę było wiele powodów w ciągu tego 30-lecia, żeby porównywalnie mocno tropić zaniedbania i przestępstwa poprzedników. Niemniej tutaj naprawdę większość tych zarzutów jest dęta, ale jest festiwal odwetu. I mimo tego festiwalu odwetu, utrzymanie takiego wyniku, ja rozumiem, że być może dla establishmentu Prawa i Sprawiedliwości jest sensowne. Natomiast wróćmy do tych dużych miast. Odpuszczenie kampanii i tak długie zwlekanie z wyłonieniem kandydatów. No i absurdalny zupełnie pomysł spadochroniarza, całkiem sympatycznego, być może przyzwoitego, miłego człowieka, jakim jest pan Tobiasz Bocheński, ale wsadzenie go na Warszawę, to było rzeczą, ja przecierałem oczy ze zdumienia. To jest coś zupełnie niebywałego. No jak można człowieka spoza Warszawy, tym bardziej, że co wtedy zostało utracone? Bo to nie o to chodzi, że Trzaskowski i tak miał wygrać. Wcale nie było to przesądzone. To jest po pierwsze. Ale druga rzecz. Miasta i to, co się dzieje w kampanii wyborczej w dużych miastach, oddziaływuje również na przyszłość. To jest bezpłatna promocja, jaką dostaje ugrupowanie czy formacja polityczna, żeby zakomunikować swój program albo swoją niezgodę, albo swój odrębny projekt polityczny, jednocześnie punktując opozycję. Tutaj nie było punktowania. No przecież zaniedbania, lenistwo Rafała Trzaskowskiego, ta ilość rozwlekłych inwestycji, ta ilość skuch i tego, co tych zaniedbań potężnych, jakie są w mieście, już nie mówimy o zwężaniu chodników, ale na przykład przeprowadzenie dobrej kampanii, która by bardzo mocno punktowała kwestię stref zielonego transportu czy czystego transportu Zielonego Ładu, mogło być dla Prawa i Sprawiedliwości pewnym wstępem i przygotowaniem do wyborów do Europarlamentu, prawda? Bo przecież to są te same rzeczy. Mówi się, że wybory miejskie czy samorządowe to są wybory o dziurach w chodniku, obwodnicach, czy oczyszczalniach ścieków, czy spalarniach śmieci. Owszem, ale niekoniecznie. To są również wybory o takich fundamentalnych kwestiach światopoglądowych. To bardzo dobrze wiedzą włodarze dużych miast, którzy bardzo mocno są zaangażowani w tą wojnę ideologiczną, czy pani Dulkiewicz, czy pani Zdanowska, przede wszystkim pan Jaśkowiak, który tutaj akurat na tym się troszkę przejechał, bo wynik Jaśkowiaka, to, że jest druga tura, świadczy o tym, że albo z Hołownią mu nie poszło, albo, druga rzecz istotna, wziął na listy wyborcze najbardziej radykalnych przedstawicieli politycznego ruchu LGBT, homoseksualnego, tych Stonewall, on ich wziął na listy pod swoimi skrzydłami. No to był chyba ruch samobójczy, jednak poznaniacy, mimo że są progresywni, no mają odrobinę oleju w głowie i
Czyli
ktoś to głosi.
Twoim zdaniem jest sens walczyć o duże miasta, bo no w tych dużych miastach PiS od lat sukcesów nie odnosił. Patryk, jaki
no olbrzymi... Jeszcze raz, trzy argumenty. Trzy argumenty, dlaczego jest sens walczyć o duże miasta. Po pierwsze, komunikacja komunikujemy wielkomiejskiemu wyborcy swój program polityczny, jest szansa pokazania jeszcze raz utrwalania swojego odrębnego programu, czyli walka na przyszłość, walkę o kolejne wybory. Tym bardziej tutaj mówimy europarlamentarne. Druga rzecz, to jest w dużych miastach, tak jak w Warszawie, no mieszkają również wyborcy PiS. To jest obowiązek wobec własnego elektoratu. To jest szacunek do tych ludzi, żeby nie skazywać ich na pozostanie w domu lub głosowanie na kandydata nijakiego albo nieznanego no-name'a, spadochroniarza, Bóg wie skąd. I trzecia rzecz. Kampanie w wielkich miastach i wielkie miasta mają pewien projekt kulturotwórczy, czy narzucają pewne trendy, narzucają wizerunek. W związku z tym one również, to co dzieje w dużych miastach, promieniuje na mniejsze ośrodki, promieniuje na interior. I w związku z tym, jeżeli my sobie odpuszczamy duże miasta, to ten interior, który jest aspirujący, który widzi w dużych miastach jakieś swoje miejsce przyszłego robienia kariery i tak dalej, patrzy na taką Warszawę, Poznań, Kraków, Wrocław i jak widzi tam porażkę, to utrwala sobie to przekonanie, że nie wiem, centroliberalny obóz jest tym, który jest, do którego należy aspirować. Konserwatywne projekty polityczne, to jest obciach, to jest passé, to jest zaścianek i tak dalej. No utrwala się ten paskudny wizerunek. W związku z tym, jeśli Prawo i Sprawiedliwość albo inna partia konserwatywna odpuszcza duże miasta, bardzo mocno na tym traci. I jeszcze jedna rzecz. Łukasz, no żyjemy w sytuacji, w której Donald Tusk klepnął praktycznie pakt migracyjny. To są też wybory o tym. Jeśli na przykład, załóżmy, mamy konserwatywnego włodarza miasta, załóżmy, oby to się spełniło, pana Zbigniewa Czerwińskiego w Poznaniu, który mówi, nie przyjmuje uchodźców. Platforma, czy tam rząd mówi, przywieźliśmy tutaj, masz zagospodarować 10 tysięcy. On mówi, nie mam gdzie, woła, nie wpuszczę ich do miasta. To są również o tym wybory, tak? Także moim zdaniem ta bardzo ważna sprawa związana z, i to jeszcze ta sekwencja wyborów samorządowe i zaraz mamy dokładnie od dzisiaj, jest 2 miesiące do przyszłych wyborów europarlamentarnych, 9 czerwca. Łukasz, czy wiesz, kto będzie kandydował z Warszawy?
Cały czas tego nie wiem, ani z Platformy, no ani z Prawa i Sprawiedliwości.
To jest długa kampania, czy krótka?
To jest raczej krótko.
Patrzmy oczywiście na inne kraje, na inne cywilizowane miejsca, gdzie demokracja jest utrwalona.
Ale też jest tak, że ani z PiS-u nie wiadomo, ani z Platformy, ani z PSL-u. Ba, ja wiem mniej więcej, w jakiej konfiguracji pójdzie Prawo i Sprawiedliwość, a czy ty wiesz, w jakiej konfiguracji pójdzie koalicja rządząca? Bo zdaje się, tutaj też jest kłopot, więc to nie tylko PiS się...
Dotknąłeś bardzo ciekawego momentu, który się wyłonił przy tych wyborach samorządowych, ponieważ okazało się, że koalicja nie zdołała, że Donald Tusk nie zdołał rozstawić po kątach swoich koalicjantów. No być może lewicy się oberwało i to połykanie lewicy przez koalicję obywatelską jest procesem, który trwa. Jeżeli jedynymi tematami lewicy będzie aborcja, przywileje dla osób LGBT, dla politycznego ruchu homoseksualnego i szaleństwa klimatyczne, no to wcześniej czy później ten elektorat i tak zostanie zagospodarowany przez koalicję.
To jest słuszne. To zejdźmy teraz niżej w tych wynikach. Konfederacja i Lewica. Lewica wyraźnie niż...
Wrócę jeszcze do trzeciej drogi, bo tutaj mieliśmy bardzo ciekawe zjawisko.
Trzecia droga 14,25 w wyborach do sejmików w skali ogólnopolskiej. 65 mandatów radnych wojewódzkich uzyskała ta koalicja.
Tak. No, mówimy o trzeciej drodze.
Tak jest. 14,25%, 65 mandatów.
Więc właściwie to jest fotograficzne powtórzenie wyborów z października, tylko weźmy pod uwagę, że są zupełnie inne wybory. PSL, który był zawsze mocny w terenie, u siebie w regionie i ludzie głosowali na wójta z PSL-u, nie wiedząc, że głosują na PSL, bo głosują na konkretne twarze znajomych, sąsiadów, szefa kółka rolniczego, byłego działacza jakiejś spółdzielni rolniczej itd., itd. W związku z tym tu, tak jak w można było powiedzieć, że wynik dobry koalicji trzeciej drogi, który zagospodarował elektorat błądzący, czy elektorat wahający się, czy swinging taki, który nie wiedział, kto najpierw na Konfederację, później na trzecią drogę, ten tak zwany taktyczny elektorat, który odliczył się 15 października po stronie Szymona Hołowni, Kośniaka, Kamysza. tutaj przez, uwaga, zniżoną frekwencję odpłynął. Dlaczego Hołownia utrzymał wynik i Kosiniak-Kamysz? No właśnie dlatego, że tutaj bardzo mocny komponent PSL-owski trwały w regionie spowodował ten wynik. Hołownia nie ma się z czego cieszyć. To jest dla Hołowni, mówię dla Polska 2050, na pewno bardzo słaba sytuacja. Co prawda Donald Tusk liczył na jeszcze słabszą, chcąc ich marginalizować, no bo wiadomo, że tak wygląda polityka samców alfa i tak zawsze było, że połyka się przy stawki i pokazuje się swoje miejsce w szeregu. Dzisiaj ten element mamy w przypadku już zapowiedzi renegocjacji umowy koalicyjnej, prawda, a z tym tak, marszałkiem rotacyjnym.
Tak, może... mówił Hołownia, ale to jest ciekawe, że ta koalicja będzie trzeszczeć, ale czy ona się rozpadnie? Wszyscy mówią absolutnie nie, oni się pokłócą, trochę zepchną lewicę, ale koalicja będzie jechać, bo interesy są tak silne, że nikt ich nie naruszy.
Interesy są silne, jak się weszło już do miejsca przy paśniku, to się przy tym stole, przy tym bufecie nie odstąpi komuś, kto się pcha z boku albo z tyłu za tobą, to trzymasz się mocno z blatu i tych konfitur nie odpuszczasz. To jest stara metoda.
Naszym gościem Jan Pospieszalski. Muszę ci przerwać, bo mam jeszcze trzy tematy, o które muszę cię zapytać, a czas biegnie. Ten czas mamy dzięki naszym patronom i państwo mogą słuchać Odysei Wyborczej dzięki tym słuchaczom, którzy się zarejestrowali na stronie patronet.pl/radiownet. Zostali patronami. Bardzo serdecznie dziękuję. O tym wspominam teraz, bo to daje nam ten tlen i możliwość nadawania. Nie ma już możliwości, żeby na razie zostać kontradmirałem żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet, ale jest jeszcze jedno miejsce dla komandora, więc jeszcze można się zarejestrować, a bycie komandorem to ma swoje, wiąże się swoimi przywilejami w załodze Radia Wnet, ale limit miejsc dla kapitanów jest nieograniczony, więc tym bardziej zapraszam patronet.pl/radiownet. Te trzy tematy, o które muszę cię zapytać, to jest pan redaktora Jan Pospieszalski naszym gościem, to jest wynik Konfederacji, chyba trochę słabszy, a co jest bardzo ciekawe, to jest przełożenie tych 7% i 23% na 5 mandatów w sejmikach, czyli jeśli chodzi o procent mandatów sejmikowych, które zdobyła Konfederacja, to jest 1% i 12%. Już więcej Lewica, mimo że miała o procent mniejsze poparcie, ale tak się rozłożyło metodą Donta, że tych mandatów ma 7. Konfederacja zebrała ponad 7% konserwatywnych, często wyborców i dała im w zamian to około 1% mandatów sejmikowych. Jak to ocenić, panie redaktorze?
Tak, wynik niebohaterski i tutaj mamy, a natomiast oni powiedzą, okej, ale już mamy przynajmniej jednego prezydenta miasta, Bełchatów, prawda?
Kandydata tam na razie, spokojnie.
No, przynajmniej takie są prognozy. Tak, Konfederacja nie jest partią, która była w stanie poprzednio w wyborach samorządowych cokolwiek zdziałać. W związku z tym to utrzymanie wyniku z października, no bo to jest podobny wynik chyba, tak? Z tego co pamiętam, to no i oni mogą traktować, że jest osiągnięcie, natomiast to widać, że tutaj jest ogromna praca jeszcze do zrobienia. Na pewno nie służy Konfederacji fakt, to ten rozdźwięk pomiędzy ekipą Corwin-Brown a Mentzen-Bosak-Wippler, w związku z tym oni dopóki, jeżeli nie uporządkują swojej sytuacji wewnątrz, nie uporządkują tej sytuacji, będą w terenie, będą mieli duży kłopot. Chociaż z drugiej strony, patrząc na ostatnie wydarzenia w Strefie Gazy, patrząc na to, co wygaduje ambasador Lewni, to być może cała, gdyby dzisiaj okazało się, że Grzegorz Braun powtarza ten eksces z gaśnicą, być może tutaj to poparcie paradoksalnie było większe, ale to mówię zupełnie już ironicznie. Natomiast tak, Konfederacja, jak widać, w terenie ma duży problem. To, że mniej młodych ludzi poszło w tym rozdaniu wyborczym do urn, to też spowodowało, że być może ich ten naturalny generacyjny elektorat trochę mniej był aktywny.
To ostatnie. Dwa pytania.
Na pewno. Jeszcze przepraszam, Łukasz, w przypadku Konfederacji jedna uwaga. No ilość lajków, ilość odsłon na YouTubie niestety nie przekłada się na real i to też pokazuje, że akurat wybory samorządowe są takimi wyborami, sami, że nie YouTube, nie Twitter, nie Facebook. Przepraszam, nie TikTok.
Ale radio jak najbardziej, a może i telewizja. To będzie drugie z tych trzech pytań, które muszę redaktorowi Janowi Pospieszalskiemu zadać. Telewizja publiczna dzisiaj rano, Mateusz Morawiecki mówi, że no, jednym z elementów sukcesu jest to, że nie było krzykliwej propagandy TVP Info. Mateusz Morawiecki, warto się zastanowić, czy bez krzykliwej i napastliwej TVP Kurski.pl wynik PiS nie byłby lepszy. Polityka medialna Jacka Kurskiego była kulą u nogi PiS, pyta dziennikarz Marcin Fiołek, Polsat News. Premier odpowiada tak. Co ty myślisz, redaktorze?
No to mamy kolejną odsłonę, tym bardziej już nie maskowaną, nie ukrywaną pod dywanem, ale spod dywanu wychodzi stary konflikt Morawiecki-Kurski. W przypadku obu tych ludzi uważam, że zarówno jeden i drugi jest potężnym obciążeniem dla formacji konserwatywnej prawicowej i im wcześniej, im szybciej ci goście przestaną cokolwiek mieć do czynienia albo do decydowania w tej formacji, tym łatwiej będzie Prawu i Sprawiedliwości odbudowywać poparcie społeczne. Tak negatywnego elektoratu jak Makurski, tak negatywnego elektoratu nierozliczenia błędów popełnionych przez Morawieckiego, że powiem polityka covidowa, że powiem klepanie tych wszystkich KPO, Fit for 55, pieniądze za praworządność i zgoda na te wszystkie unijne szaleństwa, które żyrował swoim podpisem Mateusz Morawiecki, jest czymś, co potężnie obciąża formację Prawa i Sprawiedliwości. To, że rolnicy tymi traktorami jeździli, to również też są zaniedbania premiera, również mówię. W związku z tym, jeśli dochodzi w tej chwili już otwarcie do wymiany ciosów pomiędzy dwoma zawodnikami, Kurski i Morawiecki, to niech oni to robią poza tą partią. To jest taka moja podpowiedź dla Jarosława Kaczyńskiego. Im szybciej to będzie, tym lepiej dla tej formacji. Natomiast to też ten... Jeszcze jedną rzecz, jeżeli mam coś podpowiadać. No, wracam do Poznania i Wrocławia. Tutaj być może dla sprytnego polityka prawicy byłaby szansa, choć jest to i nie jest to mission impossible, wynegocjować z Hołownią poparcie dla pana Czerwińskiego w Poznaniu kosztem poparcia pani Bodnar we Wrocławiu. I żeby na przykład wyborcy Prawa i Sprawiedliwości popali panią Izabelę Bodnar, a wyborcy trzeciej drogi popali z pana Czerwińskiego. To nie jest misja niewykonalna, niemniej na pewno coś takiego mogłoby być możliwe. Niemniej nie za bardzo sądzę, że w Prawie i Sprawiedliwości kto jest w stanie taką misję wykonać, takie kalkulacje przedsięwziąć.
To już na koniec to, co wydarzy się w weekend, w niedzielę, dobrze pamiętam, manifestacja w Warszawie. Duże spotkanie.
Ta manifestacja jest w jakimś sensie związana z tym, co wydarzy się jutro i pojutrze w Sejmie. Jutro i pojutrze w Sejmie, a bardziej może pojutrze, będą procedowane ustawy, niegodziwe ustawy, które mają przywrócić stan z PRL-u, to co totalitarna, komunistyczna władza wprowadziła, możliwość przerywania ciąży na życzenie. Te antykonstytucyjne projekty, aż cztery, wyglądają tak, jakby to politycy lewicy czy koalicji obywatelskiej i trzeciej drogi konkurowali ze sobą, kto bardziej brutalny projekt zabijania dzieci w łonach matek przygotuje i pod obrady Sejmu zgłosi. W związku z tym wszyscy ci ludzie, którym leży na sercu ład społeczny i porządek konstytucyjny, powinni 14 kwietnia o 12:30 wyjść z Placu Zamkowego, gdzie będzie manifestacja, a potem Marsz Życia, Narodowy Marsz Życia, który odbywa się pod egidą, z błogosławieństwem, pod patronatem Konferencji Episkopatu Polskiego i pod patronatem Kazimierza Nycza i biskupa Kamińskiego diecezji warszawsko-praskiej. Także bardzo gorąco zapraszamy, bądźmy razem, bo w tej sytuacji nie możemy stać bezczynnie. Przypominam, 14 kwietnia to też rocznica chrztu Polski, więc okoliczności, okazji do tego, żeby wyjść, zamanifestować obronę życia, godność ludzkiego życia, bo każde życie ludzkie ma sens, każde życie ludzkie ma swoją godność.
Ja tym mówił Jan Pospieszarski, dziennikarz, muzykant, reżyser, publicysta. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam moje ulubione rady. Kłaniam się, hej.
Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Zobaczymy się pewnie w niedzielę, nawet na pewno zobaczymy się w niedzielę o godzinie 12, bo Mar Życia będzie przystartował spod okien Radia Wnet na Placu Zamkowym w Warszawie już w najbliższą niedzielę. Ja tylko wspomnę, że grono tych, którzy najbliżej są Radia Wnet, czyli patronów, to też powiedziałem, że zachęcam, ale nie powiedziałem, że pan Grzegorz, pan Sławomir, pan Maciej, pan Krzysztof i jeden anonim Zimowy patron, to jest piątka najnowszych patronów Radia Wnet. Bardzo serdecznie ich witamy na pokładzie, a tych, którzy odnowili swoją subskrypcję z tej piątki, to też bardzo dziękujemy, bo to też jest cenne, a może cenniejsze, nawet jak ktoś wspiera i żegluje po farach eteru radiowego razem z nami trwale, bo to też daje możliwość na patrzenie w stronę horyzontu bez większej trwogi, taką stabilność, stabilne wsparcie, stabilna kajuta i stabilne relacje. To jest coś, co lubimy w Radio Wnet. patronite.pl/radiownet. Tam oczywiście wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie zapraszam, tak jak teraz zapraszam tutaj na naszą antenę, żeby wystąpił i zaprezentował się zespół Oasis.